Święty Józef, od czego zacząć, ponieważ nic nie mam napisanego, ale chcę, żeby to co powiem, żeby nam się przydało też Wam jako nauczycielom. Dlatego, że doskonale wiem, że dzisiaj praca nauczyciela jest bardzo trudna. I bardzo często rodzice też spychają na nauczycieli i mówią, że to przecież Wy jesteście od wychowania. I często rodzice gdzieś tam zwalniają się z tego obowiązku, sądząc, że szkoła wszystko załatwi. A tak nie jest, dlatego że proces wychowania, doskonale wiemy, to nie jest tylko jakiś przekaz informacji, ale to jest pewna emocjonalna, osobowa obecność. I to w dużej mierze jest w rodzinie. Dlaczego w ogóle możemy mówić o świętym Józefie jako wychowawcy? Chcę tu pokazać jedną rzecz, bo to jest pewną dyskusją też wśród teologów. Mianowicie to, że Pan Bóg przewidział świętego Józefa dla Jezusa. Niektórzy się zastanawiają, dlaczego, czy Jezus potrzebował wychowania. To jest taki znak zapytania. Czy Jezus potrzebował wychowania? Przecież urodził się jako małe dziecko. I tutaj są trochę takie spory, ponieważ jak można mówić, że Bóg, człowiek, może uczestniczyć w jakimś procesie wychowania? Ale święty Atanazy powie, że to, co nie zostało przyjęte, nie zostało zbawione. Tutaj nie chce się bawić w jakąś głęboką teologię, chociaż ksiądz biskup powiedział, że wykład ma być na wysokim poziomie, ale ten język teologiczny zawsze jest łatwy. Chcę pokazać, że Jezus jako małe dziecko też przecież wzrastał, rozwijał się, odczuwał głód, uczył się. W rodzinie żydowskiej, tu chcę trochę może odkłamać pewien stereotyp, bo bardzo często w teologii był taki czas, gdzie skupiano się na krzyżu, na zmartwychwstaniu, też bardzo mocno akcentowano mariologię. Tutaj są ojcowie Paulini, nie chcę zbytnio tutaj nikogo drażnić, ale jest takie przekonanie, że kimś, kto uczył Jezusa modlitwy, była Maryja. Ona składała rączki, modlili się razem. Nic bardziej mylnego. Chociaż ja tam w tej rodzinie żydowskiej nie byłem, nie widziałem, ale tradycja mówi bardzo wyraźnie, żydowska, że w rodzinie żydowskiej kimś, kto odpowiadał za wychowanie dzieci, był ojciec. Ojciec uczył modlitwy, ojciec uczył czytania Tory, ojciec prowadził do synagogi, ojciec przeprowadzał ten tak zwany obrzeg bar mitzwa, czyli wprowadzenie w wiarę, w obrzęd, w to życie religijne, za to wszystko był odpowiedzialny ojciec. Matka miała swoją rolę, ale ojciec był tutaj kimś wyjątkowym. Zaznaczam to dlatego, że to jest ten proces wychowania, ta obecność ojca, która dzisiaj jest bardzo zaburzona. Ja chcę powiedzieć trochę tak z doświadczenia, bo przez 5 lat pracowałem w takim zamkniętym ośrodku wychowawczym dla niegrzecznych dziewcząt, 13-18 lat. I mogłem widzieć, jakim dramatem jest brak ojca, brak matki. Też tutaj w seminarium przez 4 lata też pracowałem jako wicerektor, później jako rektor. I to są też podobne mechanizmy u młodych ludzi, które można zauważyć, zdiagnozować, zobaczyć pewne dysfunkcje związane z brakiem ojca. I na początku chcę tak trochę psychologicznie może nazwę psychologiczne na pewne rzeczy wskazać, ale to się rozjaśni później, jeśli chodzi o świętego Józefa. Mianowicie możemy powiedzieć, że ojciec jest kimś, kto odpowiada za ukształtowanie w dziecku pewnej siły charakteru, kręgosłup. Matka jest kimś, kto kształtuje cały świat emocji, uczuć, wrażliwości, ciepła, bliskości. Ojciec daje dziecku siłę charakteru. I tutaj w psychologii rozwojowej się mówi o czymś takim, że tak jak kobieta jest w ciąży, nosi dziecko w swoim łonie, rodzi je, to dziecko jest bardzo blisko matki. Nawet ostatnio było taki w Opolu taka konferencja, gdzie lekarze przyznali się do tego, że to jest błąd, że po urodzeniu dziecka to dziecko się od razu zabiera matce. Nie, ono powinno być właśnie położone tutaj na brzuchu matki. To dziecko instynktownie kieruje się ku karmieniu, ku piersi. Ta bliskość jest bardzo ważna. Bo w pierwszym okresie życia dziecka to dziecko nie ma doświadczenia pewnego odrębnego ja osobowego. Myślę, że wiemy, o co chodzi. To dziecko poprzez to, że było cały czas związane pępowiną z matką, nawet mówi się, badania pokazują, że pierwsze miesiące życia dziecka po urodzeniu zapach mleka matki ma podobny zapach jak wody płodowej. Dziecko, kiedy jest karmione, cały czas czuje, że jest jedno z matką. I nagle pojawia się ten ktoś, kto trochę inaczej pachnie, ma nawet trochę inną temperaturę ciała, bo podobno też jest pewna różnica między kobietą a mężczyzną. I ojciec bierze dziecko na ręce i przytula do siebie. I znawcy mówią, że w pierwszym momencie dla dziecka to jest szok. Ktoś inny, kto bierze to dziecko na swoje ręce. Ja nie mówię o jednorazowym wzięciu tego dziecka, ale o całej obecności emocjonalnej ojca, który jest przy żonie i który do tego dziecka też mówi. To jest cały proces, który prowadzi do tego, że dziecko jest otwierane na inność, na świat. To jest funkcja ojca. Otworzyć, ukształtować w dziecku osobowe ja. Otworzyć na nową rzeczywistość. Ojciec poprzez swoją obecność to czyni. Dlaczego to jest tak ważne? Tu możemy mówić o takich dwóch zaburzeniach. Po pierwsze, jedno to jest to, kiedy ojciec jest zaborczy i jak gdyby tworzy pewną rzeczywistość usidlenia takiego emocjonalnego. Nie daje, terroryzuje, można powiedzieć, emocjonalnie i nie daje żadnej rzeczywistości rozwoju. Myślę, że wiemy, o co chodzi, kiedy następuje takie zamknięcie pod kloszem, kiedy ojciec jest tyranem, ale jest znowu druga skrajność, bardzo niedobra. Kiedy ojciec jest takim, dzisiaj się mówi o tak zwanym syndromie Piotrusia Pana, czyli taki lekkoduch, jest bardziej przyjacielem niż ojcem, jest kimś, kto mówi dziecku, masz 50 zł, daj mi spokój, albo ja jestem zmęczony, teraz chcę obejrzeć mecz. Niby ojciec jest w domu obecny, ale nie ma tej obecności emocjonalnej. Nie ma tej obecności uczuciowej. Dlatego to jest to pytanie, to się trochę nasuwa tutaj pewna odpowiedź, jeżeli chodzi o tą obecność Józefa w domu w Nazarecie. Bo można to dyskutować, czy Józef był potrzebny, czy nie był potrzebny, czy wychowywał, czy nie wychowywał, czy Jezus, będąc Bogiem, człowiekiem, potrzebował wychowania. Ja myślę, że skoro Bóg przewidział Józefa dla świętej rodziny, to był tam po prostu potrzebny. W jaki sposób? Może niech to zostanie tajemnicą, bo tutaj, tak jak mówię, teologowie się trochę wspierają, że to było pełne człowieczeństwo. Tak, pełne. Ale czy pełne człowieczeństwo nie zakłada jakiegoś rozwoju? Że rzeczywiście... Ja do tego jeszcze wrócę, bo teraz chcę trochę od strony takiej, może wychowawczej, ale później od strony duchowej, biblijnej, na pewne rzeczy wskażę, żeby udowodnić swoją tezę, że jednak Józef był potrzebny też w tym procesie wychowania. Ale ta druga obecność, takiego lekko ducha, który jest niby obecny, ale nie zaangażowany w wychowanie, też nie jest dobre. Dlatego, że jeśli kiedyś usłyszałem bardzo piękną tezę, że ojciec to jest ktoś, kto ma przekazać dziecku wiarę i nauczyć go pewnego rodzaju cierpienia. Cierpienia mam tu na myśli zmagania się z życiem. Jeżeli ojciec towarzyszy dziecku w sposób właściwy i nie zamyka dziecko, ale wie, że ma otworzyć na życie, to jest kimś, kto daje siłę charakteru, kto przekazuje wiarę, przekazuje wiedzę. W domu w Nazarecie to było coś normalnego, że Józef przekazywał zawód Chrystusowi, swojemu synowi. Uczył go zawodu, uczył go tego, co potrafi najlepiej. I tutaj niekoniecznie zawsze syn ma wykonywać zawód ojca, ale ojciec jest kimś, kto towarzyszy, dopilnuje, kto stawia wymagania. To jest też ważne, żeby stawiać wymagania, bo to jest ta właśnie siła charakteru, ale stawiać je z miłością i nie terroryzować, ale towarzyszyć. Wiedzieć, żeby to dziecko wiedziało, że ojciec wymaga ode mnie, ale ale też jest dla mnie dobre, motywuje do walki, do działania, do mierzenia się z życiem, daje właśnie tę siłę charakteru, otwiera na życie. Dlatego dzisiaj bardzo często my żyjemy w świecie, gdzie jest olbrzymi kryzys ojcostwa. I tym znakiem kryzysu ojcostwa jest przede wszystkim to, że mamy całe zastępy dzieci. Tu była mowa trochę o tych mediach, ale świat wirtualny jest jakimś takim pakietem, jakim słowem. Jeżeli ktoś mi nie otworzył na życie i ja się boję żyć, boję się autentycznie mierzyć ze swoim życiem, to ja szukam jakiegoś bezpiecznego świata dla siebie. Dlatego dzisiaj młodzież bardzo pogubiona, ona szuka świata wirtualnego, szuka świata jakichś narkotyków, czegoś takiego, czegoś, co mnie alienuje, co mi pozwala uciec od autentycznego życia, bo ja się boję mierzyć z życiem. Nikt mnie nie nauczył, ja się boję w to życie wejść. Boję się, że ktoś mnie zrani, boję się stawiać sobie wymagań. Dzisiaj młodzież bardzo często pewnym znakiem kryzysu ojcostwa, brak silnej figury ojca, jest to, że ktoś mówi, a ja sobie nie poradzę, sobie nie dam rady. Taka byle jakość. I ta byle jakość dotyka nie tylko sfery intelektualnej, ale też sfery moralnej. Jest taka jakby wegetacja, taka byle jakość w każdej sferze naszego życia. A silna figura ojca sprawia, że ktoś ma silną osobowość, chce żyć, chce się z tym życiem mierzyć, chce dać to życie w swoje ręce. Nie boi się porażek, nie boi się potknąć, że go zaboli. Porażki go też kształtują. Nie? Ale też stawia sobie pewne wysokie wymagania moralne. Nie tylko intelektualne, ale moralne. Tutaj ta silna figura ojca jest bardzo potrzebna. Zresztą też w wychowaniu takim duchowym jest, są takie badania, może to tylko badania, ale kiedy zbadano, jak to jest w przekazywaniu wiary, to nagle otworzyły się oczy, bo kiedy sama mama prowadzi dziecko do kościoła, 13% chodzi później samo z siebie. Kiedy tata prowadzi, ponad 70% chodzi. Myślę, że to jest coś przedziwnego, ale dziecko, widząc ojca modlącego się, takiego, który przeżywa swoją wiarę na serio, jest to dla niego bardzo silny bodziec. Ja nie mówię, że mama to robi źle, czy mama nie powinna prowadzić dziecka do kościoła, ale tu chodzi o... mówi się o czymś wyjątkowym u świętego Józefa. Że Józef jest wyjątkowym świętym, dlatego, że to jest jedyny święty, który jest ikoną ojca. I to jest bardzo piękne pokazane w obrazie Józefa Kaliskiego. Ta sama twarz, co Bóg Ojciec. Ale myślę, że w jakimś sensie to jest tutaj tylko taka intuicja wiary, że w jakimś sensie właśnie to, że Bóg postawił Józefa, dał go dla Jezusa, tu jest taka intuicja, mówię, to jest ważne, żeby się w to wczuć, że Jezus jako dziecko, przeżywając swoją miłość do Ojca Ziemskiego, do Józefa, w jaki sposób w jego świadomości przeżywał też miłość do Ojca w niebie, jako Bóg. Bo mamy Boga człowieka, naturę ludzką, boską, w naturze boskiej Syn Boży, w naturze ludzkiej Syn Święty Józefa. I w teologii fundamentalnej, też dogmatycznej mówimy o pewnej teandryczności, czyli bosko-ludzkie serce, bosko-ludzka świadomość. I w tym jednym sercu można by powiedzieć, te uczucia są czymś jednym. Czyli Jezus, który przeżywa miłość do Ojca Ziemskiego, przeżywa też miłość do Ojca w niebie. I myślę, że to jest też coś takiego obecnego, bo to jest coś, co pokazuje, że figura Ojca w rodzinie jest tą figurą, która otwiera dziecko na Ojca w niebie. Ojciec, Ojciec. Ojciec, który daje pewien pozytywny obraz, który kocha, który towarzyszy. Ja się spotkałem w tym ośrodku właśnie, kiedy dzieci były czasami bardzo skrzywdzone przez ojca. Już nie będę wymieniał tutaj kategorii różnego rodzaju deviacji czy tego skrzywdzenia, ale bardzo często dla kogoś, kto został skrzywdzony przez ojca, powiedzieć mu, Bóg Ojciec Cię kocha, to dla mnie to jest absurd. kojarzy mu się negatywnie. Z kimś, kto go zostawił, z kimś, kto go wykorzystał, z kimś, kto go skrzywdził. A dla kogoś, kto ma pozytywny obraz Ojca, kiedy on słyszy Bóg Ojciec, no tak, Ojciec, Ojciec, który kocha, Ojciec, który mi towarzyszy, Ojciec, który mi daje oparcie, dzięki któremu ja się czuję bezpiecznie. To jest bardzo piękna ta figura świętego Józefa i Chrystusa, kiedy właśnie Józef trzyma swoje ręce na ramionach Chrystusa z tyłu. To jest funkcja Ojca. Towarzyszyć we wzrastaniu, ale nie zawłaszczyć życia, tylko jak gdyby wypuścić z gniazda, otworzyć na życie, pozwolić chodzić o własnych siłach i dać mu tą siłę charakteru, żeby się zmierzyć ze swoim życiem. To jest funkcja Ojca. To jest to, co ma uczynić Ojciec pod każdym względem. Przekazać wiarę i nauczyć życia. Nauczyć tego cierpienia, czyli zmagania się z życiem, żeby nie bać się życia, ale też tego, co trudne. Wspomniałem o tym, że chcę tu się odnieść do Biblii. Jest coś takiego ciekawego, że Jezus w swoim przepowiadaniu, kiedy spojrzymy na pewną psychologię Chrystusa i otworzenie Biblii, przeanalizujemy, zawsze mnie to zastanawiało, że mówimy o pewnym wychowaniu, ale zobaczcie, że kiedy Jezus przepowiada, też odnosi się do pewnych elementów ze swojego życia. Jest w Ewangelii według świętego Łukasza taki fragment, to jest ostatni moment, ja do niego jeszcze wrócę trochę szerzej, ale jest taki moment, kiedy Józef znika na kartach pisma. Bo wiemy, że jest krótko, później znika, już go nie ma. To nie oznacza, że nie był dalej obecny, ale na kartach pisma jego obecność już była wystarczająca. Ale możemy sobie zadać pytanie, czy w jakimś sensie Jezus, Józef odcisnął swoje piętno na wychowaniu Chrystusa. Ja myślę, że tak, dlatego, że sam Józef jako cieśla, my mówimy, że był cieślą, ale to określenie greckie technon oznacza rzemieślnik, a w czasach Chrystusa rzemieślnik to był ktoś bardzo mądry. Było takie żydowskie powiedzenie, że jak nie wiesz, co masz zrobić, to idź do cieśli. Dlatego, że cieśla to był ktoś, kto potrafił zbudować łódź, potrafił zbudować dom, wiedział, jak uprawiać drewno, metal, skałę. Józef potrafił budować domy. Ojciec Jacques Vermeer mówi, że jest takie świadectwo z IV wieku anonimowe, które mówi o tym, że dom Józefa był znany z wyrabiania najlepszych pługów. Najlepszej jakości. Także jest takie świadectwo. Jest takie świadectwo, które mówi o tym właśnie, że Józef gdzieś tam też brał udział w jakichś tam pracach przy świątyni, ale to są pewne rzeczy, które na pewno Jezus widział. I teraz zobaczcie, kiedy otwieramy Biblię, Jezus kiedy przypowiada, mówi tak, że kiedy ktoś przykłada rękę do pługa, wstecz się ogląda, nie jest w niej godzin. Dlaczego taki przykład? Można sobie zadać pytanie. Dlatego, że on to widział w domu. Kiedy Jezus mówi, jak budujesz dom, to nie buduj domu na piasku, tylko na skalę. Dlaczego taki przykład? Dlatego, że on to miał w domu. Ja jestem wychowywany na wsi. Moja mama była nauczycielką i to odcisnęło duże piętno na mojej psychice. Ale jak byłem wychowywany na wsi, mój tata jest, bo rodzice żyją. Mój tata jest takim mechanikiem, to mówią złota rączka hydraulik. Ale ja pamiętam, jak mi tata brał do garażu i musiałem się uczyć spawać, ciąć, zakładać rury, różne rzeczy robić. Pamiętam to do dziś i niektóre rzeczy jeszcze potrafię, może mi się przydadzą, jak kiedyś zostanę proboszczem. Księżem biskupem. Ale to są takie rzeczy, które wynosi mnie z domu. Natomiast Jezus przepowiada i mówi, siece wyszedł siać i rzuca ziarno. I ono wpadło w rozporaną ziemię. Dlaczego taki przykład? Właśnie to są przykłady z jego dzieciństwa, z jego młodego wieku. Pamiętacie film Pasja? Ja czasem do tego tak, to mnie gdzieś w filmie Pasja tak dotknęło. kontynuuje na rekolekcję właśnie o świętym Józefie. Nie wiem, kto ten scenariusz wymyślił tego filmu, ale zobaczcie, że jak sobie włączycie ten film może w Wielkim Poście, to tam jest taka scena, jak Jezus wychodzi na górę Kalwaria i podają mu krzyż. I on ten krzyż zaczyna gładzić. I ten zły łotr się w ogóle dziwi, co robi. A on dotyka tego drewna i ten dotyk drewna jest bardzo bliski. I nagle jest taka retrospekcja i pokazują scenę, kiedy Jezus jest w domu i zrobił stół. I gładzi ręką ten stół i Maryja tak patrzy, bo to taki stół jest współczesny. W czasach Chrystusa siedziało się na ziemi i jadło. On zrobił taki współczesny stół i tak bez krzesła siada, ale ten dotyk tego drewna, on wspomina, jak to było w domu. I dla niego to, że towarzyszył mu ojciec, że ojciec go wychował na silnego mężczyznę, nauczył go zawodu, kształtował go jako mężczyznę, myślę, było też rzeczą bardzo ważną w tej jego ludzkiej rzeczywistości, tego, żeby później wziąć krzyż, żeby się nie cofnąć, żeby oddać swoje życie za nas, że tutaj to wychowanie jest też czymś bardzo ważnym. I właśnie odniosę się do tej Ewangelii. W zeszłym roku miałem okazję być na takim kongresie właśnie międzynarodowym świętym Józefie i tam jeden z prelegentów powiedział rzecz bardzo piękną o tej Ewangelii. Dlaczego tutaj po pierwsze Józef znika, ale też ta Ewangelia, która właśnie mówi w pewnym sensie o wychowaniu. Bo tam jest powiedziane tak, że znamy tę Ewangelię, że wracali ze świątyni, byli z 12-letnim Jezusem, wracają i Jezusa nie ma. 3 dni go szukają, wracają, widzą, że siedzi między nauczycielami, rozmawia z nimi, oni są zachwyceni jego odpowiedziami. I Maryja podchodzi i mówi, i to jest bardzo ważne dla wszystkich kobiet, Synu, czemuś nam to uczynił. I mówi, oto ojciec twój i ja, czyli ten właściwy kierunek, jak jest w domu, ojciec i ja. Oczywiście tutaj już widzę uśmiechy, ale Maryja, skoro to mówi Maryja, to wie, co mówi. Ojciec twój i ja z bólem serca szukałem się ciebie. I Jezus mówi, czemuście go szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinien być sprawa w mojego ojca? I dalej Biblia mówi, wrócił z nimi i był im poddany, albo inaczej, był im posłuszny. Biblia nie mówi, ile czasu jeszcze Józef żył, bo to nie ma w tym momencie znaczenia, ale skoro Biblia mówi, był im poddany, to znaczy, że jakiś czas to życie w Nazarecie Józef był tam obecny. Nie wiemy ile, może 20, może 10 lat. Nie jest to istotne. Ale ten biblista tak dał do zastanowienia. Słuchajcie, czy ten moment był dla Józefa przykry, czy wesoły? No bo nagle słyszy od Jezusa takie stwierdzenie. Czemuście mnie szukali? Przecież ja powinien być w sprawach mojego ojca. Czyli tak jakby Jezus powiedział Józefowi, ty nie jesteś moim ojcem. Ja mam Boga, ojca w niebie. I ten biblista mówi tak, uważam, że to był najpiękniejszy moment w życiu Józefa. No bo to jest coś, co dla mężczyzny, dla ojca jest numerem jeden, jeśli chodzi o spełnienie jego funkcji wychowawczej jako ojca. Przekazać wiarę, przekazać tą wiarę w ten sposób, żeby moje dziecko mogło na pewnym etapie swojego życia powiedzieć, mam ojca w niebie. Że my mamy, jest ojciec w niebie. Ja powinienem być w sprawach mojego ojca. Czyli ja powinienem słuchać Boga i robić to, co Bóg ode mnie oczekuje. I tak naprawdę dlatego Józef na kartach Biblii w tym miejscu znika, bo on spełnił swoją funkcję. On był po to, żeby tak kształtować to dziecko, żeby ono gdzieś tam w swojej świadomości, mówimy w teologii fundamentalnej, tak zwanej transcendentnej świadomości Chrystusa, czyli gdzieś tam teologowie się zastanawiają, że jednak Chrystus dorastając, no jako dwuletnie dziecko, nie wiadomo jaka była jego świadomość, czy już wiedział, że ma, że jest Synem Bożym, czy nie, no ale w ramach wzrastania, dojrzewania jego świadomości, gdzieś ta świadomość Ojca w niebie była, rozwijała się. Ale Józef był po to, żeby nie zasłonić sobą Boga, ale też ukierunkować do Boga, być Ojcem i poprowadzić tak, żeby w jakimś sensie Chrystus mógł to wypowiedzieć. I to jest jego ostatni moment na kartach Biblii, bo to jest jego zwycięstwo, jego misja. To jest to, do czego on był powołany, żeby usłyszeć od Chrystusa, no, Ojca, który jest w niebie. I myślę, że to jest bardzo piękne w tym wychowaniu, w towarzyszeniu, żeby z jednej strony to przekazywanie wiedzy jest potrzebne, ale nic nie zastąpi tej funkcji takiej obecności. Józef przez swoją obecność tą funkcję spełnił. Na koniec, jeżeli chodzi właśnie o tą taką obecność emocjonalną, kiedyś prowadzono takie badania, jeżeli chodzi o nauczycieli religii, bo już wcześniej gdzieś tam też miałem kontakt z nauczycielami, to jest bardzo fajna grupa. Ale były prowadzone takie badania i zastanawiano się, co uczniowie pamiętają z lekcji religii. I zrobiono taką ankietę i się okazało, że uczniowie z lekcji religii pamiętają nauczyciela. Żadnej treści. To nie to, że jej nie było. Nie, że ktoś tam zapisywał jakiś katechizm czy coś, prawdy wiary. To jest wszystko potrzebne. Ale myślę, że jakby zrobić taki test, jeżeli chodzi o inne przedmioty, to samo. No, uczniowie nic. Zresztą ja sam nie pamiętam nic z religii. Ksiądz biskup zrobił poważną minę. Ale nikt, może ktoś tam, bo to przekazywanie prawdy wiary jest potrzebne, ale uczniowie mówią, pamiętam postawę księdza, czy siostry, czy nauczyciela. Pamiętam, jaki był, pamiętam, jaki był w stosunku do nas, czy nam towarzyszył, czy z nami rozmawiał, czy był otwarty na pytania, czy wiecie, o co mi chodzi, takie towarzyszenie, taką obecność. I ja, kiedy się zastanawiam nad swoimi nauczycielami ze swojej szkoły, to też bardziej pamiętam tych nauczycieli, którzy czasem okazali jakieś świadectwo, pokazali swoją jakieś takie ludzkie, normalne oblicze, gdzie to nie tylko był suchy przekaz wiedzy, ale też którzy pokazali od strony swojej taką normalną obecność też, taką przyjaźń, życzliwość. I to się pamięta. A jeszcze jeżeli ktoś gdzieś tam miał na tyle odwagę, żeby podzielić się swoim doświadczeniem wiary, czy jakimś doświadczeniem swojego życia, to dla nas jako uczniów było bardzo cenne. Wiedza trzeba się było nauczyć i zaliczyć, jak to mówię. I ona jest bardzo ważna, jak ten przekaz wiedzy też jest bardzo potrzebny, bo to też nas kształtuje, ale bardziej ta emocjonalna obecność.